Strefa komentarzy.
Dzień dobry, Kuba Kaługa, kłaniam się nisko i zapraszam na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. W naszym studiu dzisiaj Katarzyna Michałowska, Stacja Zmiana.
Dzień dobry.
Jest z nami Paweł Ryta, Planeta Trójmiasto.
Dzień dobry.
A także Michał Stankiewicz, redaktor naczelny magazynów Prestiż, Trójmiasto i Biznes Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rześki poranek mamy, tak można by go ocenić, ale pytanie, czy gorące były piłkarskie emocje? Wczoraj od tego zaczniemy, bo jednak finał mundialu to finał mundialu. Niezależnie od tego, czy piłkę nożną się lubi, czy nie, nie wypada nie powiedzieć. Także od Pawła Ryty, naszego eksperta sportowego, zaczniemy. Dużo kontrowersji, różne opinie o tym, co wczoraj działo się na boisku w New Jersey.
Tak, ja się zastanawiam, czy powinniśmy mówić o tym, co na boisku, czy poza boiskiem. Bo tak szczerze mówiąc, poza boiskiem chyba było ciekawiej niż na samym boisku, bo sam mecz to moim zdaniem nie przystał finałowi Mistrzostw Świata. Ogólnie te całe Mistrzostwa Świata, mimo że zgodzę się, że pod względem sportowym się obroniły, bo faktycznie było wiele spotkań naprawdę bardzo ciekawych, o tyle cała ta organizacja, cała ta otoczka, już nie mówiąc o tym, że trzeba było wstawać wieczorami, to
no
nie
to tak bywa, nie pierwszy raz tak, w przypadku mundialu.
Chociaż idąc po całości, to powiem jedno, tak jak przed Mistrzostwami Świata napisałem u siebie na mediach społecznościowych, nie oglądam Mistrzostw Świata do ćwierćfinałów i faktycznie do ćwierćfinałów nie oglądałem Mistrzostw Świata. Zapadłem się w sobie i tak było. Co prawda potem się pomyliłem, bo z racji tego, że ten mundial był naprawdę tak długi, już myślałem, że są ćwierćfinały. Okazało się, że to jeszcze dwa mecze 1/8 były. Więc niestety nie udało się do końca. Ale okej. Okay, no. Ja się cieszę, że już trochę za nami i wracamy do polskiej piłki. Wróci normalność.
Katarzyna Michałowska, jakie emocje u ciebie ten mundial budził?
Bardzo, bym powiedziała, różnorodne, bardzo fajne mecze, świetny czas, taki rodzinny też czas, to akurat u mnie tak jest, że nawet przyniosłam taki, mam nadzieję, że słychać szelest
skarb
mundialowy,
kibica, tak?
Tak, skarg kibica, gdzie zapisujemy wszystkie mecze, oglądaliśmy wszystko od początku, więc zobacz, nawet mamy tutaj fazy grupowe rozpisane, bardzo dużo fajnych rzeczy się działo i tak jak mówisz, to co poza boiskiem trochę przykuwało naszą uwagę, chociaż na przykład powołam się na Gen Z, czyli młodzież. Oni mówili, fajnie, że to w Ameryce, bo to wychodzi na TikToka, na Instagrama, czyli tam na te media, których oni konsumują, te media. I wydaje mi się, że to było chyba też celem Ameryki, żeby po prostu ten soccer wprowadzić na swoje, że tak powiem, podwórko. No bo jednak tam jest dziewczyńska ten sport, w cudzysłowie, że tak powiem. Tak.
Więcej kobiet gra, tak?
Tak. Kobiety raczej grają w soccera i tak to jest rozumiane. Tak jest, że jak soccer, to wiadomo, że to na pewno jakaś córka czy jakaś koleżanka, ale to jest też ciekawe, że ja sobie myślałam, że futbol z futbolem trochę pomylili swoim, bo mamy tą przerwę, prawda? I te różne przerwy techniczne, przerwy, zmiany totalne, to było takie dla takich konserwatywnych kibiców. Mogło to być niefajne dla osób, które chcą być wejść w to, może fajne, nie wiem.
Marketingowe zmiany, umówmy się i się nie oszukujmy.
Oczywiście, to tak, reklama, pieniądze i tak dalej. No i trzeba było Trumpa oczywiście ściągać ze sceny.
A propos Donalda Trumpa, Michał Stankiewicz, ja chyba najbardziej mimo wszystko, ja nie jestem kibicem piłkarskim i tego też nie ukrywam i nie udaję, że jakoś bardzo mnie to interesuje, ale ja chyba z tego wszystkiego najbardziej zapamiętam ten słynny telefon do szefa FIFA w sprawie kartki żółtej.
Faktycznie, to była bardzo widoczna ta sytuacja. Z tym, że ja tylko mam takie podejście trochę spokojne do tego, co się dzieje, chodzi o FIFA i o mundiale. I już przestałem się emocjonować tym, że coś się dzieje złego na Mistrzostwach Świata, czy w piłce nożnej generalnie. Przyjąłem to jako część, element tej organizacji. Po prostu FIFA jest taka, jaka jest. UEFA jest, jaka jest. Są to grupy, niektóre nazywane quasi-przestępcze oczywiście, które łamią kolejne schematy, kolejne granice przekraczają na kolejnych mistrzostwach, tak? Więc czy w Ameryce było gorzej niż w Katarze? No nie. To jest taka sytuacja, to jest taki schemat, który będzie się powtarzał. Więc dla mnie wszystkie sprawy kontrowersyjne w pewien sposób, powiedziałem tu może ironicznie, przestały być kontrowersyjne. To jest po prostu wpisane w model tej dyscypliny sportowej. No. A co do samego mundialu jeszcze, jeśli chodzi o zyski sportowe, dla mnie to był najprzyjemniejszy mundial od dekad. Przestałem się denerwować i z przyjemnością, słuchajcie, obejrzałem naprawdę bardzo dużo meczów w tym mundialu. Nie było tych nerwów, czyli nie było tego procesu 4-miesięcznego czy 5-miesięcznego przed mundialem, kiedy mamy pełno reklam, telewizji, informacji o tym, jak polscy piłkarze zdobędą albo będą grali na mundialu. Nie mieliśmy tych tysięcy reklam, przygotowań, informacji, pompowania i już było tak spokojniej. Zaczął się mundial, było oglądanie właśnie meczów i było bardzo przyjemnie, nie było tych nerwów. My chyba tak powolutku troszeczkę przywykliśmy tego, że Polacy jadą na mecz otwarcia, mecz o wszystko i potem mecz o honor. Mówię to oczywiście teraz trochę ironicznie, bo chciałbym jako chyba każdy Polak, żeby nasi piłkarze wygrywali, prawda? No to chcielibyśmy. Ale ten schemat już tak funkcjonuje i w związku z tym ten mundial dla mnie był mundialem najprzyjemniejszym, chodzi o oglądanie.
A ja nie pomyślałem o tym, widzisz, pod tym kątem i rzeczywiście przecież nawet się nie dowiedziałem, czy polscy piłkarze zjedli już śniadanie, czy jeszcze nie zjedli przed tym mundialem.
Dody ale na dzięki linie... temu, że ich nie było, to mogliśmy się wyspać. Normalnie.
Dody na linie brakowało w przerwie meczu, pisze słuchacz do nas. I że nie było Zenka też. Mm-hmm. Jak rozumiem, chodzi tutaj o polskie gwiazdy, były inne gwiazdy, wwożone też, jak rozumiem, przez
występ
dawne
Madonny,
gwiazdy
pierwsza klasa.
Piłkarskie. Tak. Tak jest.
A ja myślę, że przed nami kolejne łamanie pewnych schematów i barier. Zobaczycie, tak? Jakby to nie ostatnie słowo FIFA.
No, zobaczymy.
No, na pewno.
4 lata do kolejnego, jak rozumiem, mundialu.
W międzyczasie Mistrzostwa Europy i tam będzie właśnie prawdziwa piłka.
No właśnie.
Tego się trzymajmy. Tak, ja też myślę, że to jest ciekawszy turniej. Ale to tak już trochę ironicznie mówiąc. A zupełnie na poważnie, kontrowersje w ostatnim tygodniu wzbudził też wyrok. Wyrok 20 lat pozbawienia wolności, który usłyszał Łukasz Żak, który został skazany w związku z doprowadzeniem do bardzo poważnego wypadku, kiedy pędził z prędkością 226-227 nawet kilometrów na godzinę. Wjechał w tył prawidłowo jadącego samochodu i zabił na miejscu 37-letniego ojca rodziny. Ciężko ranił pozostałych pasażerów, w tym swoją współpasażerkę. No i przeróżne komentarze wylały się w polskim internecie, nie tylko w internecie, po tym wyroku. Dla jednych wyrok wręcz za ostry, wręcz skandalicznie uzasadniony przez sędziego, o którym też jeszcze za chwilę parę słów powiemy. Jak wy na to patrzycie? Może od Katarzyny zaczniemy teraz.
No, ciężka sprawa. Ja myślę sobie tak, że to jest wyrok sądu. Uznaje go i też trzeba patrzeć na uzasadnienie sądu, co sąd powiedział w sprawie uzasadnienia, dlaczego to jest 15 lat i jest to nieodwołalna kara.
20 lat i 15 lat do momentu możliwości ubiegania się o
wcześniejsze zwolnienie, więc tak myślę sobie, że pewnie to będzie może realnie 15 lat, ale w każdym razie, bo też sprawa przycichnie, za 15 lat nie będziemy może nawet o tym pamiętać, Kuba, nie? Że tak było. Może będziemy wracali do tego za 15 lat. Pytanie, czy będzie to jeszcze tak żywa dyskusja społeczna? No tak, jest to faktycznie wyjątkowa sytuacja, kiedy tak bardzo ostro osądzono osobę, chociaż sąd mówił, że on sobie na to zapracował. Było to w decyzji sądu i jeszcze takie słowa padły, że chroni nas przed tą sytuacją, że na przykład on mógłby wjechać w twój samochód, nie? No więc, po prostu trzeba się zgodzić z tym orzeczeniem sądu, tak bym powiedziała. Znaczy,
Michał Stankiewicz.
Rzeczywiście ten wyrok jest bardzo wysoki, tylko zastanawiam się, czy nasza reakcja, bo jesteśmy chyba wszyscy zdziwieni tym wyrokiem, zaskoczeni na pewno, tu użyłeś słowa kontrowersje, prawda? Ja powiedziałem, że zaskoczony byłem i zdziwiony, ale potem zastanawiałem się, dlaczego jestem zdziwiony tym? Czy dlatego, że wyrok rzeczywiście jest za wysoki, czy dlatego, że myśmy może przywykliśmy do tego, że są wyroki bardzo niskie wydawane w sądach i tutaj zawsze jest problem z tym, że opinia społeczna, społeczeństwo i jakby oczekuje trochę wyroków wyższych, ponieważ jest zdziwiona tym wyrokami niskim. Przypomnę tutaj słynną sprawę adwokata od trumny na kółkach, prawda? Tak, zapadł wyrok, tam chyba półtora roku była więzienia, prawda? Gdzie były dwie ofiary, tak? I to jest dla mnie skandaliczny, skandalicznie niski wyrok oczywiście, który budza we mnie jakby złość, a tutaj ten wyrok budzi we mnie zaskoczenie, jakby, tak? Bo oczywiście duża spiętość jest, tak? Bo te dwie sprawy można jak sposób porównać, prawda?
Też mniej nie więcej, było tak? takiego, jakiegoś żalu, czy skruchy, czy podejścia, jakby postawy oskarżonego.
Więc chyba ten wyrok też uruchamia pewien proces oczywiście dyskusji, prawda, u nas, czy w jakim kierunku powinno iść orzecznictwo, tak? Kiedyś mówiło się, czy adwokaci, zawsze prawnicy powtarzali, że najważniejsza jest nieuchronność kary. Kluczowa jest oczywiście, a nie jej wysokość, prawda? Czyli to jest najważniejsze. Natomiast w mojej ocenie, czy proces się sprawdza, według mnie powinno być i nieuchronność kary, a także jej wysokość, tak? Powinna być dotkliwa dla sprawcy. Oczywiście mówimy o kwestiach jeszcze prewencji, prawda? Bo ta sprawa, kara ma być, oczywiście karą ma być wymierzoną, czyli ma być to zadośćuczynienie oczywiście, ale ma być to działanie prewencyjne, czyli żeby dany sprawca, który oczywiście coś popełnił, żeby też go, żeby ochronić społeczeństwo przed ewentualnymi innymi jego czynami.
Paweł Ryta. Te kontrowersje, nawiązując do tego, co mówił Michał, no to z jednej strony te właśnie porównania do innych głośnych wypadków, gdzie ta kara była dużo niższa. Z drugiej strony taki podziw dla sędziego, który się, no, który też był, pojawiał się w komentarzach do tego wyroku. Z trzeciej strony jeszcze krytyka sędziego za to, że zbyt bezpośrednio odnosił się do oskarżonego i do jego osoby i wręcz go zroastował, jak to niektórzy oceniali, a z czwartej strony jeszcze to, że sędzia Maciej Mitera znany jest chociażby z afery hejterskiej, z korespondencji z małą Emi. To takie historie, takie hasło, które być może państwu coś powiedzą. Były rzecznik KRS-u też sprzed kilku lat. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Bo chyba to trzeba byłoby to trzeba od siebie pooddzielać jakoś, tak myślę.
Znaczy, ja kompletnie na te sprawy nie patrzę pod względem właśnie polityki i tego wszystkiego. Mnie, przepraszam, że to powiem, ale krew mnie zalewa w momencie, kiedy słyszę o kolejnych tego typu sprawach i tak naprawdę w sobotę dosyć dużo już było rozmów właśnie na temat sprawy Łukasza, a następnego dnia otwieram wiadomości, a tam kolejna sytuacja taka sama, ludzie sami zatrzymali pijanego na obwodnicy. Dla mnie, jak ja usłyszałem ten wyrok, to powiedziałem tak, w końcu. Pirat drogowy to pirat drogowy. W momencie, kiedy zabija bliską osobę, tak naprawdę ojca dwóch córek, trzecia osoba także, która z nim jedzie, to dla mnie nie ma taryfy ulgowej. No sorry, no, to co zrobił, to na to zasłużył. 15 lat, bo pewnie tyle to będzie. Moim zdaniem niestety polskie więzienia nie zmieniają ludzi na dobre, więc w tym wypadku nic dobrego się nie stanie, więc niech tam siedzi długo i mówię to pełny przekonany swoich słów, bo tak powinien być karany każdy, który doprowadzi do takiej samej sytuacji. A tu akurat te wszystkie sprawy poboczne dla mnie, dużo różnych rzeczy się mówi. Dla mnie tutaj ja sędziego popieram i to, że był tak twardy, tak stanowczy, również popieram.
Zobaczymy jeszcze, jak to się obroni później, no bo to na razie jest pierwsza instancja. Wyrok tak jest, nie jest prawomocny. Tak. Już jest zapowiedź apelacji chociażby ze strony adwokatów Łukasza Żaka, więc no, na pewno będzie dogrywka. I pewnie też sąd drugiej instancji oceni po prostu ten wyrok w pierwszej instancji.
No ja jestem ciekaw na przykład, co będzie, jak sąd drugiej instancji na przykład zasądzi 2 lata. No bo przecież to wszystko jest możliwe teraz, tak? W naszym sądownictwie, tak? Jak widać, no. W innych wyrokach.
Zobaczymy, jak to, jeszcze też myślałam, do kogo to trafi.
Tak. Że warto właśnie przywołać te słowa sędziego, bo to widać tą argumentację, że uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan. Nie? To więc to jest to twoje słowa, nie? Że tutaj tu nie jakby, no fajnie, no super, że coś się zaczyna w tym kierunku dziać, bo no wiadomo, że są bezkarni kierowcy i jeżeli chodzi o...
Tym wyrokiem chronię przed panem mieszkańców Warszawy i nie tylko.
Na przykład.
Tak powiedział dokładnie.
No właśnie.
Dokładnie sędzia Mitera, ale też wiele osób właśnie krytykowało to, że oceniał nie do końca przestępstwo, czy nie do końca czyny, ale też postawę oskarżonego podczas procesu. Tak?
Postawa zawsze ma istotny wpływ na wymiar kary,
oczywiście,
prawda? Bo to jest kwestia tego, czy ktoś żałuje swoich czynów, czy nie, czy jakby, czy poczuwa się do winy, czy nie. To jest jedna z kluczowych kwestii, jakby kiedy sąd orzeka wyrok, prawda? Czyli według mnie to jest jakby, może nie to, że cieszę się generalnie, ten wyrok trochę przywraca minimum wiary w to sądownictwo po tych wszystkich rażąco niskich wyrokach i z tego punktu widzenia on jest słuszny.
I być może dlatego też się stał jakąś takim przyczynkiem do debaty społeczno-politycznej. W politykę wejdziemy na trochę. Trochę tę większą, za chwilę też lokalną, no bo jednak nie możemy nie udawać, że nie dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Tak jak tutaj nieraz w strefie komentarzy szeroko opisywaliśmy chociażby kłopoty wewnętrzne Polski 2050, nie tak dawne, chociaż to już trochę czasu minęło, bo ten pędzi szybko, ale Polska 2050 ostatecznie się przecież rozpadła. Tak teraz niektórzy wieszczą, że Prawo i Sprawiedliwość czeka podobny los, inni mówią, że to taka tylko przykrywka na różne inne kłopoty partii i nic tam się takiego złego nie wydarzy, ale w uproszczeniu. Prezes PiS, Jarosław Kaczyński, w zeszłym tygodniu dał ultimatum swoim politykom. Albo opuścicie takie różne stowarzyszenia o charakterze politycznym, których trochę w ostatnim czasie albo powstało, albo były zapowiadane w ramach struktur Prawa i Sprawiedliwości. Tym najgłośniejszym chyba jest Stowarzyszenie Rozwój Plus, na czele którego stoi były premier Mateusz Morawiecki. Albo będziecie musieli opuścić Prawo i Sprawiedliwość. W środę wieczorem ten czas na decyzję upływa. W piątek premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Jedni mówią, że to spotkanie wygasiło trochę ten spór. Inni mówią, że nic bardziej mylnego, bo Mateusz Morawiecki cały czas zapowiadał, że swojego stowarzyszenia nie opuści. To co się wydarzy? Czego byście się spodziewali w tym wszystkim, Paweł Ryta? Ach, zapadła cisza.
Tak, zapadła grobowa. Cisza i tak sobie wymyśliłem taką ripostę, która idealnie pasuje. Nie wiem, czy oglądaliście taki serial Crunch'o.
Był TVP,
teraz zresztą nowe kręcą, nowe odcinki. No i tam było, jak przyszły prezydent Kozioł był właśnie w jednej ze stacji telewizyjnych i powiedział wprost, że przepraszam, panie redaktorze, wstaję i wychodzę. Tak mam ochotę zrobić dzisiaj, ale tak na poważnie to moim zdaniem nic się nie stanie. To jest jedno tam pogrożenie palcem jeden do drugiego. Wiadomo, jaka jest arytmetyka polityczna. Oni nie mogą się mu dospaść. Prezes Kaczyński moim zdaniem do tego nie doprowadzi, bo różne rzeczy można mówić, ale trzeba powiedzieć jedno. Prezes Jarosław Kaczyński potrafi wprowadzić pewne zasady w swojej partii i moim zdaniem tak samo się stanie tym razem. A co do stowarzyszeń, to każdy powinien sobie odpowiedzieć z automatu. Ja też pracowałem w wielu stowarzyszeniach, fundacjach. Jak pracowałem w jednym, to tylko w jednym i tyle. No, plan B może być, ale najpierw trzeba zrezygnować z jednego. I takie jest moje zdanie. No i tyle mam do powiedzenia. Wielka polityka, jak zawsze wiemy, to jest polityka. Dzieją się przeróżne rzeczy. Dzięki Bogu my możemy tylko o niej rozmawiać i dyskutować, a nie musimy w niej brać udziału. Współczuję ci, Kuba. No.
Bardzo dziękuję. Nad tym, co się dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, dużo można by mówić. Tak patrzę zresztą teraz tutaj na pasek jednej z telewizji informacyjnych. Tam są cytaty różne z ostrych wymian wpisów między członkami Prawa i Sprawiedliwości. Może nie będę ich tutaj cytował na antenie, ale to, co zwróciło uwagę chociażby tak z naszego lokalnego punktu widzenia, to taka kłótnia między posłem Kacprem Płażyńskim a posłem Marcinem Horałą. No właśnie kłótnia o władzę. O władzę? No, o to,
kto w regionie.
Kto i jak się angażował na przykład w kampanię wyborczą Karola Nawrockiego. Różne uwagi też pod kątem żony posła Płażyńskiego padły. Poseł Płażyński się zdenerwował, później bronił i siebie, i swojej małżonki w wywiadzie dla jednej z prawicowych telewizji. Teraz nie chcę mówić której, bo boję się, że pomylę nazwę, ale to już zostawmy. No coś tam się dzieje jednak. Pytanie, czy nawet jak to się rozejdzie po kościach, czy to będzie dobry klimat do współpracy przed kolejnymi wyborami, Katarzyno?
No widzisz, Kuba, to jest właśnie taki temat ciężki ze względu na to, że toczy się, no widzimy teatr polityczny. To jest po prostu teatr. różne frakcje walczą ze sobą i różne tutaj rzeczy się dzieją. Tak jak Horała, Morawiecki myśleli o tym, żeby otwierać się na innych i teraz zbierać elektorat. Wiadomo, tak jak mówisz, Paweł, to jest prawdopodobnie myślenie o swoich jakichś wyborcach, czy tworzenie nowego tworu, czy nowej partii.
Marcin Horała, tak, dla jasności, jest we władzach tego stowarzyszenia, no, Mateusza też, Morawieckiego.
Tak, również. Pytanie, czy to jest tak, że już, Kuba, no, trzeba wziąć pod uwagę, że PiS nie będzie trwał pod rządami Jarosława Kaczyńskiego wiecznie.
I na pewno. Też,
i na pewno chodzi o to, że ktoś tutaj musi się, lider chce się wysforować. Nie? I widzimy tutaj różne tarcia różnych liderów, którzy się nam pojawiają na tej scenie politycznej, w tym teatrze władzy. I będziemy widzieli teraz przez jakiś czas, no, kiedyś mówiono, że to Ziobro zastąpi, prawda, tutaj będzie liderem partii, teraz wiadomo, że jaka jest sytuacja, nie mamy go w Polsce i więc, no...
Zresztą ciekawe, czy był na jakimś meczu Mistrzostw Świata. Tak,
właśnie też mnie ciekawi. Robert Lewandowski był.
Na przykład.
Robert Lewandowski wczoraj był na meczu, widzieliśmy go. No, więc na pewno tutaj będziemy jeszcze dużo obserwowali. To jest jedna z rzeczy, do środy czekamy. Wydaje mi się, że prawdopodobnie jeszcze Jarosław Kaczyński ma siłę do takiego tupnięcia nogą i zaorania na razie jakby tej sytuacji. No ale widać, że są młodsi, pełni siły, rządni władzy, którzy chcą mieć jakiś tutaj wpływ i którzy się tutaj wystawiają na do przodu wychodzą.
Michał Stankiewicz, o co w tym wszystkim chodzi?
Tutaj jedna ważna informacja, bo my oczywiście mówimy tutaj o kłótni wewnątrz PiSu, czyli tu powiedziałeś o tych wszystkich wpisach, dyskusjach, słowach, które padają ze strony polityków PiS wobec siebie, obraźliwych, złośliwych, a dalej. Tutaj wyjaśnienie oczywiście, do tego uwagi nie przywiązujmy, bo to jest spektakl polityczny i to jest wpisane w zasadzie w zawód polityków. I druga rzecz bardzo ważna, nie przywiązujmy żadnej uwagi, albo może całkowicie do słów, które mówią politycy, bo oni sami do tego do słów nie przyjmują uwagi. Sami zaprzeczają każdego dnia, mówiąc coś innego, więc z tym tu spokojnie oczywiście, bo nie się pokłócą, a dzień później już będą działać zgodnie. A co do samego przebiegu, to wszystko jest proces naturalny w polityce. Tutaj już wspominaliście o tym. Kaczyński, Jarosław, jest coraz starszy, prawda? Więc jakby ta walka z headem w partii, ona zaczęła się już wcześniej, prawda? Już były przymiarki, tutaj padło nazwisko Ziobry. W jaki sposób, prawda, powołany na premiera Mateusz Morawiecki też mógł czuć się delfinem, prawda? W tym momencie, kiedy był u sterów rządu, prawda? Ale więc z tym teraz już, skoro wiadomo, że Kaczyński niedługo będzie musiał, na jakiś sposób, no to jest czas. To jest czas, każdego czasu tykan, nas także, prawda? Będzie musiał, no, usunąć się w cień, bo przyjdzie ta emerytura polityczna.
Chociaż
no
z drugiej strony Jarosławowi Kaczyńskiemu to już wróżą od lat. Też, że,
tak,
że już się musi wcielić.
Ale to już jest bliżej, to jest coraz bliżej, dlatego że to już widać tak, że jakby odmienność podejścia do polityki, prawda, widać, PiS się boi bardzo Konfederacji, prawda, jednej, drugiej, gdzie są ludzie młodsi, prawda, czyli on też musi się odmładzać, żeby mieć kontakt z wyborcami i tych wyborców zdobywać, prawda, z tym trwa walka władza. I teraz pytanie, kto ją wygra i co dalej z PiS-em. W mojej ocenie PiS dalej będzie oczywiście trwać. Być może nie będzie takim hegemonem, nie będzie tak potężny, jak był wcześniej, ponieważ ma konkurencję. Ale jeśli to przekazanie władzy nastąpi w jakiś sposób, to ten PiS będzie trwał. Gorzej, jeśli to przekazanie władzy nie nastąpi w sposób naturalny, w jakimś procesie, to wtedy niestety ten PiS będzie pogrążał się być może wtedy w chaosie. Na jego bazie w przyszłości wyrosną jakieś nowe jedno czy dwa grupowania silne po prawej stronie. To są takie dwa scenariusze.
Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. To teraz zejdźmy na nieco bardziej lokalny grunt, ponieważ w Trąbkach Wielkich też się dzieje. Tam będzie referendum w sprawie odwołania wójt. To jest kolejna taka próba, bo wcześniej też mieszkańcy podejmowali inicjatywę referendalną, zbierali podpisy. One ostatecznie nie zostały przez komisarza wyborczego zaakceptowane. Do tego referendum nie doszło, no ale teraz taką decyzję podjęli radni i może by nie było w tym żadnego większego tematu, gdyby nie to, co napisał Andrzej Kowalczyc, radny miasta Gdańska, w tej sprawie, ponieważ zarzucił radnym, że są wręcz, cytuję to z wpisu radnego Kowalczyca, męskimi szowinistami. Z racji tego, że pani wójt Izabela Malinowska przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. I to też pewną dyskusję rozpętało. Już nie chcę mówić o tych wszystkich przypadkach pań, które muszą się martwić o swój los i dalszą karierę zawodową, kiedy idą na urlop macierzyński, bo jakąś tam niepewnością się taka sytuacja objawia, kiedy potem wracają i się nierzadko często okazuje, że po 3 miesiącach nie ma już dla nich miejsca w firmie. Różnie to bywa. Ale pytanie, czy to jest w porządku? Takie się pojawia w dyskusji dotyczącej tego referendum. No bo pani wójt formalnie na urlopie macierzyńskim głosu zabrać też w swojej sprawie nie może, bo jest na urlopie. Katarzyna, jak na to patrzysz?
No fatalna sytuacja. No po prostu tak wygląda życie i wydaje mi się, że tutaj naprawdę potrzeba wsparcia kobiet w takiej sytuacji, a druga sprawa jest taka, że przecież ona sama tam nie jest i przecież pewne legislacyjne procesy czy zarządzanie gminą, ono nie umarło z tym, że ona teraz poszła na urlop macierzyński.
Ale prawda? Radni też argumentują to tak, że odkąd obowiązki pełni zastępca, to gmina działa dużo sprawniej, pewne rzeczy poszły do przodu, zaczął się dialog, zaczęły się rozmowy i dlatego też pani wójt stanowiska pełnić nie powinna.
No ale co to za argument? No właśnie dobrze, że tak się dzieje. To tylko dobrze świadczy o pani Izabeli, że ona przekazała swoje odpowiedzialności, swoją władzę, przygotowała kogoś na swojego zastępcę i ten zastępca dobrze realizuje swoje obowiązki. Ja nie rozumiem tutaj tego argumentu w ogóle, nie? Więc no wydaje mi się, że to jest taka sytuacja nie fair. Nie fair, ja jako z punktu dziewczyny, kobiety mówię, że to jest nie okej. Naprawdę powinno się poczekać na to, aż ona wróci z tego urlopu macierzyńskiego, rozmawiać, jak wróci do swoich obowiązków, jak to będzie. Ja widziałam też tam argumenty za tym. Tam jest chyba kwestia żłobka, coś tam, jakichś takich... To nie są jakieś argumenty w sprawie niegospodarności finansowej, czy jakiegoś, rozumiesz, że ktoś zrobił jakąś malwersację, czy jest jakieś przestępstwo. Nie rozumiem tej sytuacji tak naprawdę.
Michał Stankiewicz, kobiety z gminy Trąbki Wielkie pójdą do tego referendum?
Ja w dyskusjach jestem zawsze bardzo ostrożny i troszeczkę się boję tego typu dyskusji, kiedy mamy problem merytoryczny, powiedzmy, a nagle pojawiają się argumenty dotyczące płci. Czy to dotyczące, że to jest ktoś robi coś kobietom, czy mężczyznom? Czy dotyczące orientacji seksualnej, czy dotyczące w innych kwestii poza merytorycznych.
Ale to wyobraźmy sobie hipotetycznie, że to jest wójt i jest na tacie żeńskim.
Nie, chodzi... Ale właśnie o tym mówię, że dotyczy to wszystkich tych sytuacji, ponieważ mamy albo wchodzimy w merytorykę, a tego typu argumenty, jak tutaj użyłeś, ten radny wpisał tam właśnie odnośnie facetów, to tego typu argumenty zamykają dyskusję. Czyli one są nie do obrony, bo jeśli wchodzimy w kategorie emocjonalne i tego typu, a dalej, to już kończy się merytoryka wtedy. Wtedy ja milczę generalnie, bo to są tematy bardzo delikatne i bardzo ściskie, a dalej. Więc pytanie oczywiście tak, czy urlop zdrowotny, przykład, nie wiem, zwolnienie lekarskie, prawda? To sama sytuacja, więc może nie mówmy o kategoriach urlop macierzyński, tylko że ktoś nieobecny, ponieważ ma urlop albo jest na zwolnieniu lekarskim, prawda? Po ciężkie choroby, tak? Więc łączenie tego z płcią jest trochę ryzykowne, tak mi się wydaje. Odchodzimy od tematu, tak? Natomiast ja przyznam szczerze tutaj i uczciwie, że ja nie jestem mieszkańcem tej gminy i dokładnie nie znam problemów tych mieszkańców. I teraz mówimy o sytuacji, w której pewnie liczą się szczegóły, detale wąskie. Żeby tę sytuację dobrze ocenić, musimy znać wszystkie szczegóły, jakie były w tej kadencji w ciągu tych ostatnich 2-3 lat. Jakie były poszczególne, bo tam przypomnę, że to jest sytuacja kolejna, bo tam referendum chcieli oczywiście robić już w zeszłym roku.
Wcześniej
oczywiście. Z tym trzeba by analizować wszystkie dokładnie elementy. Jak głosowano na Radzie Gminy, jakie były decyzje, jak zrzucą wobec pani wójt, dokładnie kto stoi po drugiej stronie, kto stoi po jej stronie, wtedy możemy to merytorycznie dokładnie ocenić, tak? Bez tych właśnie kwestii emocjonalnych.
Paweł Ryta, tam się też pojawia taki wątek dotyczący tego, że pani wójt nie uzyskała absolutorium za wykonanie budżetu zeszłego roku, nie uzyskała go od Rady Gminy oczywiście, no bo to radni te decyzje podejmują. Z drugiej strony Regionalna Izba Obrachunkowa dobrze oceniła wykonanie tego budżetu, więc czysta polityka, czy emocje, czy może jakaś merytoryka jednak, bo argumenty różne są.
Tak naprawdę mamy tutaj trzy całkowicie oddzielne tematy. Z jednej strony mamy temat dotyczący właśnie macierzyństwa i tego, że podczas wykonywania czynności po prostu, mamy problem z przyrostem naturalnym, to cały czas wspierajmy, pomagajmy, a nie przeszkadzajmy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, ja rozmawiałem wczoraj właśnie z kilkoma mieszkańcami Trąbek Wielkich, bo też zacząłem sobie zadawać pytania dotyczące, ale czemu? O co w ogóle tam chodzi? Nie? W jakie to sprawy? I już nie będę wchodził w szczegóły, zresztą Kuba, część tych rzeczy powiedziałeś. Dla mnie w całej tej sytuacji jest jedno. Rozumiem, że pani wójt nie ma za sobą wielkiej rzeszy ludzi, którzy mogli ją by wspierać, ale z drugiej strony została wybrana. Nie ma żadnych zarzutów korupcyjnych, nie ma niczego, więc w tym wypadku powinno się poczekać do kolejnych wyborów, jeżeli wyborcy chcą inaczej. A jeszcze idąc w inną stronę, to jest po pierwsze, jest najmłodszą wójtówną, jeżeli chodzi o całą Polskę. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to jest jej pierwsza kadencja. Proszę mi pokazać jakiegokolwiek prezydenta, jakiegokolwiek burmistrza, wójta, który w pierwszej kadencji wiedział, co ma robić. No nie, nawet kiedy świętej pamięci prezydent Adamowicz, kiedy czytam przeróżne historie, to pierwsze dwie, trzy kadencje to była cały czas nauka, żeby być, jak być prezydentem. I pewnie tak samo jest przy pani wójt, więc moim zdaniem dajmy jej czas, a nie widzę tego, żeby jakoś niegospodarnie prowadziła Trąbkami Wielkimi.
I tutaj ten temat zamkniemy. Zostają nam jeszcze 4 minuty audycji i tak na koniec, żeby coś pozytywnego wrzucić do naszej rozmowy, to powiedziałbym tak, nie milkną echa, cytując klasyka, publikacji niejakiego Książula, to taki influencer związany z gastronomią, który bardzo dobrze wypowiedział się o jednym z kebabów w Sopocie. Nawet tak tutaj teraz zajrzałem w media lokalne, dzisiaj kolejny artykuł ukazał się w tej sprawie, bo na Monte Cassino nie maleją kolejki do tegoż kebabu. Dobre słowo od człowieka z dużymi zasięgami sprawiło, że tam trzeba nawet kilka godzin czekać na zwykły kebab. Znaczy inaczej, nie taki zwykły, jak się okazuje, ale chodzi mi o to, że po prostu na posiłek. Restauracja, która go serwuje, na pewno jest już wygranym w tym sezonie i na efekty sezonu letniego narzekać nie będzie. Jak to jest? To jakiś fenomen po prostu. Michał Stankiewicz, widziałeś te kolejki zapewne.
Ja mieszkam w Sopocie, więc widziałem wielokrotnie tą kolejkę. Przechodziłem obok tej kolejki. Jestem zaskoczony i zdziwiony, bo ja osobiście tego materiału nie widziałem, bo ja osobiście nie śledzę influencerów.
Nie twój świat, tak.
Oczywiście jestem w internecie, ale nie śledzę influencerów wszystkich tych informacji, rolek i porad, prawda? Kolejkę widziałem. No sukces ogromny, ale to nie tylko tej kebaba, bo zwróćcie uwagę, że tam obok są jeszcze inne punkty gastronomiczne i siłą rzeczy, jak widziałem zdjęcia w ogóle, relacje z tej kolejki, to na tych zdjęciach znajdują się także inne, tam jest inny kebab jeszcze, inna gastronomia, też się łapie na promocję, więc prawdopodobnie to nie tylko ten kebab, ale jeszcze inne okoliczne punkty też mogą zyskały więcej klientów, tak? Ja w ogóle zauważyłem większy ruch teraz, bo teraz w Sopocie kebabu pojawiło się bardzo dużo. Oczywiście to miasto zamieniło się teraz miasto kebabów i tak dalej. I wszędzie w Sopocie widać wzrosty teraz w ogóle, ja widzę ludzi, stoją grupkami pod kebabami.
Stoją grupkami pod kebabami. Katarzyno, czy to taka sytuacja win-win dla wszystkich? Bo to można zgłodnieć stojąc w tej kolejce, trzeba coś zjeść wcześniej może.
Znaczy, to jest taka znana sytuacja, to wiecie, jest efekt Magdy Gessler. Pamiętacie to, jak Magda Gessler przemieniała restaurację i teraz później bardzo dużo osób przychodziło do tych restauracji. Podobnie jest z Szymonem, który po prostu zbudował, tak jak powiedziałaś Kuba, zasięgi.
Szymon Nyczka, Książulo.
Nyczko, tak. I właśnie też on jest takim wiarygodnym człowiekiem. To jest taki chłopak, który przeszedł pewną drogę YouTube'ową. On najpierw tam nadawał na tym YouTubie, później zostawił to swoje konto, później pracował ciężko, też pracował w gastronomii, więc też jest wiarygodny, jeżeli chodzi o tą postawę, wiecie, tego takiego sprawdzania, czy coś jest smaczne, czy niesmaczne, jak to jest produkowane i tak dalej, też nie podejmuje współprac, co też jest na plus. I właściwie zaczęło się od takiego miejsca, kiedy poszedł do pana, który produkował rurki z kremem w Warszawie i tam właśnie zaczęły się ogromne kolejki, co spowodowało, że uratowało to tego pana z takiej dramatycznej sytuacji finansowej. Rodzina wyjechała na urlop i kręci się dalej. Więc jak widać, no, można powiedzieć plusy. Minusy jest takie, że jeżeli nie stałam do tej pory w kolejce za tym kebabem, to teraz mam wielką kolejkę.
Paweł Ryta, dla ciebie ostatni kąsek tej
To ja
tej
powiem
audycji.
Tylko tak, bo powiem państwu, że też mam specjalny challenge na dzisiejszy program. Po pierwsze, to potrzebuję delegacji, żeby pojechać właśnie na kebab tam.
Szukasz koników, rozumiem, którzy staną za ciebie.
Polecieć musiałbym chyba helikopterem, gdyż jeszcze w Sopocie nie ma miejsc parkingowych, więc Jasiek zdałem challenge, żeby nie było. Trzy słowa miałem powiedzieć. A patrząc na to, naprawdę jestem głodny i zazdroszczę kebabowi takiej reklamy.
Michał Stankiewicz jeszcze chciał coś dodać, tak, ale dosłownie na szybko.
Słuchajcie, nie wiem, czy efekt już jest księżula, czy już bardziej efekt kolejki, ponieważ pamiętajcie, że też wiele lokali tworzy kolejki przed wejściem, żeby właśnie mieć więcej chętnych, bo kolejka na ludzi działa w sposób emocjonalny.
Lata 80,
nie wiem, czemu, jak płachta nawyka czerwona, tak? No, i to tak, jest też
chyba
efekt,
na
tak?
ciebie.
Jakieś, ja myślę, że...
Ludzie po prostu lubią kolejki, no.
Ci konicy... Ciekawe, czy już są konicy przed tym kebabem. Na zasadzie postoję za ciebie, jak mi kupisz kebab. No dobrze. Na tym kończymy, moi drodzy. Dobrze, że chociaż jakieś wesołe wątki udało nam się dzisiaj do audycji wrzucić. Paweł Ryta, planetatrójmiasto.pl.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Katarzyna Michałowska, Stacja Zmiana.
Dziękuję bardzo.
A także Michał Stankiewicz, redaktor naczelny magazynów Prestiż Trójmiasto i Biznes Pomorza.
Dziękuję bardzo.
To byli goście Strefy Komentarzy, którą poprowadził Kuba Kaługa, a zrealizował Artur Seruga. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
Strefa Komentarzy.